stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii Orgelbrandta, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję nad moim niewesołym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pytanie: po co mnie kupiłeś? Człowieku, po co zapłaciłeś za mnie 300 zł? Po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto? Po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic? Przeczytać pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów? Spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę w księgozbiorze?
No ja akurat dostałem Biblię od ojca kilka lat temu. Jak już byłem, nazwijmy to, człowiekiem dorosłym i mój ojciec stwierdził, że właśnie, że chyba nie mam i mi kupił w prezencie. To jest dla niego ważne i że uznał, że właśnie taka książka uniwersalna, na pewno, że ją warto mieć w domu. Również w moim domu nowym, który założyłem.
Biblię są chyba ze dwie. Dostałam albo na komunię, albo na chrzest, albo nie wiem, no właśnie na jakieś takie okazje. Pamiętam, że ostatnio, jak jeszcze mieszkałam w starym mieszkaniu, to były na górze. No a teraz dokładnie to nie wiem, gdzie one są.
Po prostu poszedłem do odpowiedniego sklepu, nabyłem i wszystko. Cały czas ma godne miejsce na moich półkach.
Myślę, że pierwszą nabyłam, kiedy dołączam do wspólnoty przy Klubie Inteligencji Katolickiej i zaczęliśmy się dzielić słowem. To mogłam mieć 16-17 lat. Podejrzewam, że tak było, że rodzice kupili na moją prośbę, ale nie pamiętam tego już dokładnie. Mam ją dotąd.
Nie czytałam jej, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej powinna być w domu. Myślę, że w salonie.
Najprawdopodobniej tak.
Chyba.
Znaczy na pewno jest, tylko schowana. Spodziewam się, gdzie jest. W sensie wśród innych książek.
Nie jestem katoliczką, jestem prawosławną, ale też mam Biblię w domu, chociaż przyznaję szczerze, że nie czytałam.
No jest Biblia na pewno. Na półce stoi, ale nikt jej nie czyta.
Mam Pismo Święte, to u nas jest. No, mam brata księdza, więc podarował na jakąś rocznicę nam. I syn korzysta, bo uczy religii, więc dużo czyta. Ja to mam zajęcia, a to wnuki, a to to, a to tamte, także mało mam czasu, bajki czytam wnukom.
Moja babcia na przykład czyta Biblię codziennie, jest to dla niej coś bardzo ważnego, jest to część jej wiary, ale też stało się też częścią jej już życia, ponieważ jak ma jakąś niepewność, to sprawdzi sobie coś w Biblii i od razu się z tym czuje lepiej. Tak, moi rodzice są jednak zapracowani dosyć, więc na to nie mają czasu, że tak to ujmę.
O, pierwszą Biblię pamiętam, już od razu była u mnie w domu. Kolejne Biblię dostawałam, na przykład jak byłam, pierwsza komunia, jakieś bierzmowanie. To moja siostra dostała znowu taką ogromną Biblię. Takim sposobem tyle Biblii się u mnie znalazło w domu. Ale tak nie czytam jej na razie. Tak codziennie, nie. Codziennie nie czytam, ale wiem, że ja muszę dorosnąć do tej myśli i wiem, że przyjdzie taki moment na pewno, że sięgnę po nią. To jestem na 100% pewna.
Pamiętam, jak raz podczas przyjęcia w twoim domu ktoś w towarzyskiej rozmowie błędnie zacytował słowa Chrystusa. Ktoś inny je sprostował, a gdy wybuchła między rozmówcami sprzeczka, który z cytatów jest właściwy, jeden z adwersarzy prosił cię o przyniesienie Pisma Świętego. Podniosłeś głowę i spojrzałeś w moim kierunku. Pomyślałam z radością, że wreszcie wybiła moja godzina, że podejdziesz do półek i wspiąwszy się nieco na palcach, ujmiesz mnie za gruby grzbiet i wyciągniesz z pomiędzy poszukłych tomów encyklopedii Orgelbrandta. Ale próżna była moja nadzieja. Twój wzrok obojętnie mnie minął, prześlizgnął się po mnie jak po niewidzialnym duchu. Przez ułamek sekundy błąkał się po niższych półkach i zatrzymał bezradnie na twarzach twoich rozmówców. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie ją postawiłem, rzekłaś. Był czas, gdy przypuszczałam, że nabyłeś mnie po to, by móc w razie potrzeby pochwalić się moją obecnością w twojej bibliotece. Teraz dowiodłeś swoją odpowiedzią, że nie miałeś zamiaru stosować wobec mnie snobistycznego nawyku, który mimo wszystko mógłby być częściowym wytłumaczeniem mojej egzystencji pod twoim dachem. Twoją odpowiedzią rozwiałeś jeszcze jedno moje złudzenie. Nie wiesz, gdzie jestem. Zapomniałeś, gdzie mnie postawiłeś. Słowa te wypowiedziałeś obojętnie, bez niepokoju, który zazwyczaj towarzyszy myślom o przedmiotach zaginionych, zawieruszonych, zapodzianych. Z bólem zrozumiałem, że minęła mnie wielka szansa wyjścia z tego kraju wygnania, jakim jest dla mnie twój księgozbiór. Czy nigdy nie nastąpi mój eksodus? Czy nigdy nie będę już strażować na twoim nocnym stoliku? Czy nigdy nie spocznę na twoim biurku, przy którym pracujesz? Albo na twoim stole, na którym krajesz chleb? Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co zapłaciłeś za mnie 300 zł? Po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co przyniosłeś do domu? Po co?
Dlaczego ludzie mają Biblię? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego mają Biblię? Niektórzy mają, bo ładnie wygląda na półce. Niektórzy próbują zrozumieć jakiś plan Boży dla siebie. Nie wiem jeszcze, z jakich powodów można mieć Biblię.
No, Biblia jest niewątpliwie elementem naszego kodu kulturowego i każdy powinien mieć Biblię, nawet ateista, ja uważam. Rzeźba, malarstwo często odnoszą się do Pisma Świętego. To ja sam jestem człowiekiem, powiedzmy, wątpiącym, aczkolwiek nie przepadam za wojującymi ateistami. I uważam, że każdy powinien mieć to odniesienie do Biblii, no bo nie można pewnych rzeczy zrozumieć bez tego odniesienia kulturowego.
Ja jej nie czytałem, to od razu muszę powiedzieć. Natomiast no, dla katolika no, to jest książka chyba, która musi być na półce. To wszystko tam jest opisane, co każdy katolik powinien wiedzieć. Ja katolikiem nie jestem, także ja Biblii nie mam.
Moi rodzice zostali wychowani w tej tradycji kultywowania wiary, w tym, że co niedzielę chodzi się do kościoła, że jest Biblia w domu, że przychodzi ksiądz na kolędę, czyta się Biblię przy łamaniu opłatka. W tym zostałam wychowana i oni zostali w ten sposób wychowani i to jest tak z pokolenia na pokolenie przekazywane. Taka jest tradycja u nas.
Miałam ją zawsze. Leżała całe życie u mnie na półce i kurzyła się i ja ją tylko tam troszeczkę te kurze starłam i nigdy nie została otwarta.
Babcia mi ją da. Wiedziała, że jak będą właśnie trudne sytuacje, że mam sięgać i na pewno znajdę tam jakąś poradę albo pomoc. Nie sięgam. Nie wierzę w to jakoś tak.
A potem zdarzyło się coś, co wzbudziło we mnie znowu nadzieję na moje rychłe wyzwolenie z zapomnienia, na które mnie lekkomyślnie skazałeś. Twoje jedyne dziecko ciężko zachorowało. Wzywałeś lekarzy, sławnych profesorów. Nic nie pomogły lekarstwa i zabiegi. Dziecko twoje umarło, a ty pogrążony w bólu i rozpaczy Siedziałeś w swoim gabinecie, w fotelu, przy zapuszczonych zasłonach i nieruchomym wzrokiem patrzyłeś w mrok zalegający pokój. Nie mogłeś zrozumieć sensu śmierci twojego dziecka. Począłeś wątpić o sensie własnego życia. Nie umiałeś dociec, dlaczego cierpi niewinne dziecko. A grzesznik żyje i bezkarnie tuczy się krzywdą bliźniego. Dlaczego bezlitosny los na ślepo w człowieka uderza? I wtedy serce we mnie gwałtownie zabiło, bo pomyślałam, że właśnie teraz nadeszła chwila, gdy wstaniesz z fotela, zapalisz światło elektryczne i zaczniesz mnie szukać. Pośpiesznie szukać. Gorączkowym wzrokiem biec będziesz po ozdobnych grzbietach książek i wreszcie po tylu, tylu latach znajdziesz mnie wciśniętą między tomy starej encyklopedii. Strząśniesz ze mnie siwy pył, otworzysz i wyczytasz w moich wersach słowa pociechy o życiu, śmierci i nieśmiertelności. I znowu się rozczarowałam. I znowu przeżyłam jeszcze jedno złudzenie. Ostatnie. Nie wstałeś z fotela i nie zaświeciłeś światła elektrycznego. Siedziałeś bez ruchu, pogrążony w rozpaczy, z niezliczonymi zapytaniami na ustach, które nie umiały udzielić ci odpowiedzi. Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co zapłaciłeś za mnie 300 zł? Po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co przyniosłeś do domu? Po co?
Koleżanka z klasy podarowała mi Biblię. Trochę na zasadzie takiej, o, ty lubisz czytać, Tomasz, bo mnie to nie interesuje. Miałam wtedy 17 lat i przeczytałam od deski do deski. Nic nie zrozumiałam i strasznie mnie to zdenerwowało, że po prostu czytam i nie rozumiem, o co tu chodzi. Zaczęłam się wgłębiać, wczytywać, szukać odpowiedzi. Pierwszą taką rzeczą, jaką znalazłam, to pewne wskazówki dotyczące życia. Nie wiem, jak to się stało, ale miałam takie przekonanie i takie poczucie, że muszę szukać jakichś konkretnych wskazówek dotyczących mojego życia, bo nie czuję się tak stabilnie. I znalazłam tam mnóstwo takich informacji, w jaki sposób żyć, żeby człowiekowi było dobrze, żeby żył harmonijnie, w zgodzie ze sobą i z ludźmi.
Dla mnie Biblia jest ważną rzeczą i od małego uważam, że ci, co są katolikami, powinni czytać Biblię i się do niej odwoływać, bo to jest jednak wzór do życia taki. Książka dla nich jakby ważna, tak jak dla Polaków, na przykład Quo Vadis czy Kamienie na szaniec. Tak według mnie ta Biblia jest takim świadectwem trochę dla tych katolików, chrześcijan.
Ciężko jest żyć, jak w coś nie wierzysz. Więc dla niektórych to jest w ogóle podstawowa książka, która powinna być w domu. Może dlatego, że tak już się przyjęło od dawna mieć tą książkę i dlatego chyba ludzie trzymają w domu.
Jednym daje konkretną wiarę, nadzieję i sens i siłę, a dla innych jest to zbroja z ignorancji i niezdolność zrozumienia jakichkolwiek logicznych argumentów.
Biblia? Ważna, bo tam są... Można się dużo rzeczy nauczyć, ważne. Właściwie to nie mam w domu Biblii, ale chodzę do kościoła.
A potem umarła twoja żona. A ty ugiąłeś się pod nowym ciosem, stałeś się niedołężnym starcem, przestałeś wychodzić na miasto i tylko przechadzałeś się po pustym mieszkaniu. Od czasu do czasu przystawałeś w oknie, patrzyłeś na ulicę, na śpieszących przechodniów, nie rozumiejąc, po co oni żyją, po co sam jeszcze żyjesz i po co istnieje świat. I pewnego dnia umarłeś. Szybko zjawili się spadkobiercy i likwidując mieszkanie, kiwali smutnie głowami nad twoim doczesnym majątkiem. Jeden znalazł mnie wśród książek zrzuconych bezładnie na podłogę. Schylił się, podniósł mnie i obejrzał. Otrzepał mnie z grubej warstwy pyłu i rzekł drżącym od tkliwego wzruszenia głosem do stojącego obok młodzieńca: widzisz? Twój stryj nieboszczyk, Panie świeć nad jego duszą, był pobożnym człowiekiem. Miał Biblię. Weź sobie z niego przykład.
Ja lubię mieć książki, lubię mieć coś w ręku, poczuć ten zapach otwieranej książki. Wciąga mnie zupełnie inny świat. Wtedy, jeżeli otwiera pani książkę i widzi druk na kartce, można dojrzeć starania też, jeżeli chodzi o dobór okładki, o dobór papieru, dobór kolory grzbietów. Moim zdaniem świadczy to o tym, że ktoś dołożył starań swoich, żeby ta książka wylądowała u odpowiedniego czytelnika. Tak można, moim zdaniem, tak to można zinterpretować.
Ludzie mają książki w domu, ponieważ książki są dla nich ważne, a te, które są dla nich ważne, warto mieć dla siebie. Moja mama zawsze powtarza, że książka to jest taki przyjaciel, który nigdy nie zdradzi, bo zawsze jest w niej to samo. To znaczy, jak już sobie człowiek znajdzie książkę, która mu się podoba, to siłą rzeczy chce do niej wracać, a więc chce ją posiadać.
Jest kilka ważnych książek w moim życiu, to znaczy paradoksalnie nie cała książka sprawiła jakąś przemianę myślenia, ale być może tam były ze 2-3 zdania, które spowodowały, że zaczęłam się zastanawiać nad jakimś tematem, ale Biblia jest najważniejsza, bo Biblia w ogóle zmieniła całe moje życie.
Nie traktuję jej poważnie i nie jest dla mnie żadną świętą księgą, tylko jest po prostu zwykłą książką z racji tego, że nikt nie jest w stanie zweryfikować, nie ma nawet nazwy autora.
Została spisana pod natchnieniem Ducha Świętego i że jest po to, żeby nas prowadzić. No też w to wierzę, chociaż czasem trudno jest, czytając zwłaszcza Stary Testament, no, ale ma taką moc przemawiania bezpośrednio do serca tego, kto czyta i chce usłyszeć. I to jest właśnie niezwykłe w tej księdze, że jest tak jakby napisana dla każdego z nas specjalnie.
Uważam, że jest to księga, która po prostu jest właśnie tak, jest dla ludzi, ale jakby jej nie było, nie byłoby dla mnie żadnej różnicy. W sensie tylko dla mnie, bo wiadomo, że są ludzie, dla których Biblia jest po prostu wszystkim i dlatego.
Biblia jest taką księgą, obojętnie w jakim jest się w stanie, tam czy młodym, czy już starszym, ciągle czerpie się z tego jakąś wiedzę. Księga jedyna, którą można czytać non-stop i ona nie ma końca.
Biblia jest moim największym przyjacielem i najlepszym przyjacielem, bo jak każdy człowiek przechodzę przez trudne rzeczy w życiu, zdarzają się choroby najbliższych osób, ciężkie choroby, nieuleczalne choroby, zdarzają się odejścia bardzo bliskich osób i zawsze, gdy sięgam do Biblii, tam znajduję pocieszenie, tam znajduję nadzieję, wsparcie, ale też poczucie takiego pewnego dystansu do tych tragedii, które mnie dotyczą. A nawet powiedziałabym, że czasami nawet radość tam znajduję, mimo tego, że jest ciężko. To jest tak trochę, jakby właśnie przyjaciel w trudnej sytuacji otoczył cię ramieniem, nie mówił jakichś komunałów, tylko po prostu z tobą był.
Często w domu się po nią sięgało i czytało się fragmenty. Teraz już nie, bo większość starszych ludzi, która to robiła, niestety nie żyje. A to nie chyba nie żadna tradycja, żeby z pokolenia na pokolenie to przechodziło i żebyśmy my młodzi sięgali do Biblii. Osobiście nie sięgam do Biblii.